pomysłowy. Włodzimierz.
To dzisiaj właściwie jest tak, że ja nie mam pomysłu, chociaż pomysłem Włodzimierzem radiowo jestem, jak opowiadać dzieciakom o przyrodzie. Bo dlatego, że tak mocno oddaliśmy się od tej przyrody, my wszyscy. A ty masz? O to jest pytanie.
Tak, ja mam metodę, ponieważ jestem doświadczoną matką, więc przeżyłam to. Mam 19-letnie dziecko, więc starałam się im wytłumaczyć to jak najbardziej potrafię.
Umie odróżniać drzewa?
Tak, moje dzieci umieją odróżniać drzewa. Jestem z tego bardzo dumna.
Bo ja nawet ostatnio pomyślałem sobie o tym, jakąś bajkę taką oglądałem z wnukiem, o wampirach. I tam był osikowy kołek. Myślę sobie, czy ten mój wnuk potrafiłby osikę rozpoznać w lesie?
Wiesz co, no musiałabym go zabrać i nauczyć, no nie? Natomiast przede wszystkim dzieci musimy uczyć doświadczeniem, wiesz, obecnością z tą przyrodą. Musimy im pozwolić dotykać tą przyrodę.
No pokazać w encyklopedii jakiejś, tak? Czy w internecie teraz?
Mhm.
Ale to nie to, bo ta wiedza ucieknie.
Zdecydowanie. No sam wiesz, że najlepszą wiedzą jest samo doświadczenie, więc im częściej będziesz przebywał dzieckiem na terenie przyrody i uczył go, między innymi na podstawie kształtów liści. Fajnie na przykład mówić, że liście ma kształt dłoniasty, pokazać tą dłoń, przyłożyć tą dłoń do klonu i ono już to lepiej zapamiętuje, bo sobie kojarzy dłoń, kształt dłoniasty, klon. Warto też na pewno się zaopatrzyć w anegdotki, w różne ciekawe historie na temat roślin, bo dzieci zapamiętują ciekawostki, rzeczy ekstremalne się zapamiętuje. Jak mieliśmy tu przykład rokitnika, który jest chroniony, na szczęście on jest chroniony, to zwróciłam uwagę, że to jest jedyna roślina chroniona na tym terenie. Trzeba wyeksponować albo werbalnie, albo historią jakąś bardzo ciekawą, żeby dzieci zainteresowały.
Tak, ja radiowiec też tak uważam, tak. Że my wszyscy lubimy legendy, my wszyscy lubimy ładne opowieści.
Tak, lubimy i
czytaj ciekawostki.
Dokładnie, ciekawostki. Też jeżeli dla mnie jest coś ważnego, to mówię, słuchajcie, to jest ważne, to trzeba zapamiętać, to też przemawia do dzieci. Na pewno wszystkie fazy rozwojowe drzewa czy krzewów roślin też są bardzo ważne, żeby pokazać i owoc, i kwiat, i liść, bo nie zawsze mamy to wszystko, prawda? Jednocześnie w jednym czasie.
Zwykle nie mamy tego wszystkiego.
Tak, ja tutaj byłam dzień wcześniej, oglądałam, co tu rośnie, mało rzeczy kwitnie, więc musiałam się sama nauczyć, co to jest za liść czego, bo też nie wszystko po prostu umiem. Kolejne fazy będą jeszcze ciekawsze, będzie więcej kwiatów i też będą owoce. Więc na szczęście klony miały owoce i pokazałam im owoc, jak on się rozsiewa, jakie mamy metody rozsiewania.
Bo rozpoczyna się cykl wycieczek, tak?
Tak,
rozpoczyna. Po Westerplatte. Dokładnie. Wycieczki przyrodnicze.
Historyczno-przyrodnicze, tak. Ja tu się odnoszę aż do czasów, które były w XVI wieku, bo tu się zaczęła przygoda przyrodnicza na Westerplatte, botaniczna, w XVI właśnie wieku, kiedy to statki wpływały do kanału portowego i kiedy z swoich worków zrzucały tą ziemię balastową i tak się rozsiewały rośliny i to był początek XVI wieku. To, co widać mocno, to zrobił człowiek. Wszystkie drzewa niemalże są tu posadzone. 4700 drzew. 4300 to są drzewa, które były posadzone po roku 1939. 200 mamy drzew, które tu rosną przed rokiem 1925 i pozostałe między 1925 a 1939.
Współcześnie powiedzielibyśmy wszystkie gatunki inwazyjne.
Wszystkie drzewa, które tu są, prawie wszystkie, oprócz klonu jesiennego, są gatunkami rodzimymi według listy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
A jednak.
Są rodzimymi gatunkami jak najbardziej. Te zielone rośliny nie wszystkie są. Oczywiście to jest większość roślin zaciągniętych przez człowieka, tak zwane kenofity, czyli obce gatunki. Ale inwazyjnych widziałam tylko dwa. Mamy nawłoć kanadyjską i drugi różę pomarszczoną, a to oczywiście jest też z przyczyną człowieka. Urząd Morski nasadza. Wiem, że już przestaje sadzić te róże pomarszczone, bo to rzeczywiście powierzchniowo strasznie jest konkurencyjne dla naszych rodzimych gatunków, na przykład rokitnika, który jest tu jak najbardziej potrzebny w takim terenie.
Ale te róże zawsze mi się podobały
róże
na naszym
piękne.
Wybrzeżu.
Jasne, to co piękne jest zawsze jest dobre, no nie? Też tak jest z ludźmi.
To prawda. Ty masz rzeczywiście to przekonanie, że takie wycieczki to jest współcześnie metoda na naukę przyrody?
Uważam, że to
jest... Tak wszyscy mieszkamy w mieście.
Uważam, że to jest niezbędny element. Osobiście korzystam z wszystkich warsztatów, prawie wszystkich, które się odbywają na terenie Trójmiasta. Jest ich bardzo mało, warsztatów związanych z przyrodą. Naprawdę jest bardzo mało tych warsztatów. Jeżeli one są, jest ciut więcej, to one są odpłatne. My bardzo mało wkładamy serca w edukację przyrodniczą. Taką doświadczalną, taką w terenie, bardzo mało.
Ja odnoszę wrażenie, że te wycieczki przyrodnicze, one stają się wręcz przeciwnie, modne.
I to jest bardzo fajne, to jest początek, mam nadzieję, że bardzo dobry początek i będzie ich coraz więcej. I oprócz tego okresu wegetacyjnego uważam, że powinno też się uczyć dzieci edukować w okresie pozawegetacyjnym, czyli jesienno-zimowym. Można teoretycznie bardzo fajnie przygotować materiały, można ususzyć żołędzie, można je zmielić, można wypić z nich kawę, bo tak się kiedyś po prostu robiło. Więc można dzieci zaciekawić różnymi sposobami.
Mamy takie nawiązanie do czasów II wojny światowej, wiesz, kawa z żołędzi.
Tak, tak, dokładnie.
Do czasów biedy, no, okupacji.
Tak, dokładnie, dokładnie.
A czego tutaj na Westerplatte można dotknąć? To wracam do początku naszej rozmowy, żeby zamknąć ją klamrą.
Liści, kory, owoców, kwiatów pozwoliłam sobie wyrwać. Przytuli było bardzo dużo, bo żeśmy uczyli się, że to jest biżuteria, która się przytula, dlatego przytulia czepna. Ale zwróciło mi dziecko uwagę, a dlaczego pani wyrywa tą roślinkę? Czosnek jeden ci wyrywałam. Ja mówię, do celów edukacyjnych bardzo warto. Warto pokazać roślinę, jaki ma korzeń, że to jest cebulka, więc dzieci naprawdę trzymały mnie w ryzach.
No, czosnku to jeszcze można posmakować, tak?
Tak,
można rzeczywiście tak, powąchać.
Tak, więc rośnie tu czosnek. Są nawet ususzone owoce rokitnika, też widzieliśmy. Dzieje się tu wiele rzeczy bardzo dobrych i podobno nie będzie koszenia.
Naprawdę?
Ewelina obiecała, tak.
Ewelina Latoszewska, która opiekuje się tym miejscem, bo jest przyrodniczką z Muzeum II Wojny Światowej.
Jest pomysłodawczynią tego projektu.
To dzisiaj też będziemy z nią rozmawiali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.
W czasie wycieczki po Westerplatte to będzie oprowadzał Piotr Kamont. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
A ta dzisiejsza rozmowa jest wyrazem swego rodzaju mojej bezradności, wiesz, bo myślę sobie, nie mam pomysłu, chociaż to audycja brzmi pomysłowy Włodzimierz, na to, jak uczyć dzieci przyrody. Żeby była bliska, żeby była namacalna, żeby była zrozumiała.
Ja myślę, że nie należy zaczynać zbyt wysoko, tak to nazwijmy, nie? Czyli my, jak jesteśmy już, powiedzmy, mamy jakąś wiedzę, jak ja tam znam się na ptakach, nie? No to dla mnie wydaje się, czy mi wydaje się, że należy powiedzieć ludziom bardzo szczegółowo, to jest bogatka, to jest modraszka, ona się różni tym, że ta jedna jest zielona, a ta druga jest czarna, albo bardziej żółta, albo bardziej jakaś tam.
A potem jeszcze przejdziesz do innych sikor,
dokładnie,
tak?
Wchodzimy w bardzo, bardzo, bardzo duże szczegóły, nie? Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaki, to wydaje mi się, że pierwszym krokiem jest w ogóle pokazanie im, że one w ogóle są, że są ptaki, nie? Że one, jak się na chwilę zatrzymamy, to nagle się okazuje, że tu coś śpiewa, tam coś śpiewa, tu coś leci, tam coś leci. I okazuje się, że początkowo, czy w pierwszej kolejności musimy po prostu pokazać ludziom, że te ptaki są. I to jest pierwszy krok. Drugi, trzeci, czwarty krok, to są kolejne.
Zachwycić małym, pięknym, ładnym, tak?
Nawet pokazać, że coś takiego w ogóle funkcjonuje, nie? Że w ogóle coś takiego istnieje, że obok nas, na Westerplatte, możemy spotkać, nie wiem, 50, 70 gatunków ptaków. Jak będziemy regularnie Westerplatte odwiedzać raz w tygodniu przez cały rok, to prawie na pewno tyle gatunków jesteśmy w stanie zobaczyć.
Wiesz, pytam, bo dlatego, że rzeczywiście no, mnóstwo ludzi narzeka na to, że te dzieci nie potrafią rozpoznawać gatunków drzew, rozpoznawać gatunków zbóż po kłosach na przykład.
No tak, ale z drugiej strony, jak my próbujemy je uczyć, nie? Pokazujemy. To jest coś tam, a to jest coś innego i to pierwsze od tego drugiego różni się tam taką cechą, której nikt nie pamięta oprócz specjalisty. Więc wchodzimy już zbyt głęboko, dlatego ja wymyśliłem te warsztaty, one nie są wycieczkami tak naprawdę.
No tak, bo to jest coś innego w tym
tak,
wydaniu.
Bo to jest gra terenowa, ludzie, dzieciaki dostają mapę i muszą na terenie Westerplatte znaleźć 30 punktów, na których ja po prostu oznaczyłem je gatunkami ptaków. I nawet nie jest istotne to, czy oni je dobrze spiszą, czy oni je zapamiętają, czy będzie bardziej ciekawe dla nich to, że oni pójdą w ten teren, pochodzą sobie, zorientują się, zobaczą mapę, nauczą się ją czytać i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby wiele różnych rzeczy tutaj się dzieje, ale one mogą zrobić coś same. I to jest moim zdaniem klucz do jakiegokolwiek sukcesu.
To wiesz, nie jest tak... A może z ptakami to jeszcze nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o to rozpoznawanie?
Ja myślę, że z ptakami jest o tyle gorzej, że jak Marzena na przykład prowadzi swoje wycieczki botaniczne, czy takie przyrodnicze, no to roślinka nie ucieka, nie? Więc
tak.
Ona zawsze wie, gdzie ona jest. A ja bardzo często łapałem się na tym, że jak prowadzę wycieczki na przykład z osobami dorosłymi, no to mam tak, proszę Państwa, to jest bogatka. I kto miał szczęście i sekundę na to, żeby w tym samym momencie, co ja spojrzeć i miał jeszcze tyle szczęścia, żeby nastawić lornetkę, zobaczyć i tak dalej, to on tą bogatkę zobaczył. Ale wszystkie osoby mówią najczęściej, to jest tak, tam siedziała bogatka, już jej Państwo nie widzą, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że ona tam jest. Dorosłych to przekonuje, powiedzmy sobie szczerze, umiarkowanie. Natomiast do dzieciaków to jest tak, że one jak nie widzą, no to ich przestaje interesować, nie? Więc no, nagle się okazuje, że my musimy dać im coś, co je zachwyci, nie?
No wiesz,
co jest
jakoś tam zajara. Są społeczne i to, co ich zachwyca, to te rozmowy w grupie.
Dokładnie, ale tak było. No myśmy wypuścili dzisiaj pierwszą grupę, która dostała mapki. Myśmy je podzielili na grupy tam kilkuosobowe. Oni wrócili uchani, zmęczeni, rozbiegani, rozchełstani. Ja byłem pierwszy, my byliśmy drudzy, my byliśmy trzeci. Wszyscy byli zadowoleni, nie? Wszystkie krzyżówki wypełnione, bo ja to zrobiłem oczywiście w formie krzyżówki, żeby te ptaki układały się w jakąś tam logiczną całość, tak to nazwijmy. I nagle wszyscy byli zadowoleni. Ja nie wiem, czy oni cokolwiek z tego zapamiętali, czy oni zapamiętali, nie wiem, 5 z tych 30 gatunków, ale bardziej istotne jest to, że pozostało im jakieś takie pozytywne wspomnienie z tego, że przyrodę możemy kojarzyć z czymś pozytywnym, czymś fajnym, z jakąś zabawą, z jakąś interakcją, z czymś, co się dzieje wokół nas, czym my możemy uczestniczyć i my jesteśmy trochę tak jakby panami sytuacji.
A wiesz, może jest tak, że nam starym wydaje się, że świat zmierza w złym kierunku, bo dawniej, panie, było lepiej. A teraz jest po prostu inaczej.
Myślę, że nigdy nie było lepiej, nie? To znaczy, my oczywiście pamiętamy nasze dzieciństwo jako lepsze, no bo było to nasze dzieciństwo i wtedy nam się wydawało, że było lepiej. Ale sposoby edukacji wcale nie były lepsze. No bo jak ty się uczyłeś, jak ja się uczyłem, no to przychodził pan albo pani, która klepała i to wszystko trzeba było wpisać.
Ale nikt mi rzeczywiście ptaków nie pokazywał i o ptakach nie opowiadał w szkole.
No bo ptaki to jest w ogóle 50. kategoria odśnieżania, jeżeli tak mogę powiedzieć. To jeżeli w ogóle powiemy, że jest taka grupa jak ptaki, która ma skrzydła i sobie
lata. Ja wiedziałem, że te w krzakach tam u mnie na podwórku to są wróble, że zimą przyleciał do tego krzaka gil, proszę bardzo, tu jest sikora bogatka, te duże to gołębie. I na tym się właściwie sprawa kończyła.
A ja myślę, że było jeszcze gorzej, że ludzie uczyli się na przykład, jak, na czym polega schemat podwójnego oddychania u ptaków, bo to było na sprawdzianie, albo jak, czym się różni...
Te kości pneumatyczne
tak,
były ważne.
Układ krwionośny ptaków od gadów i ptaków od ssaków, co to są kości pneumatyczne i do czego są. I ludzie to wkuwali na pamięć, bez sensu tą całą wiedzę. Natomiast przeleciał gołąb i oni nie wiedzieli, że to gołąb, nie? Przeleciała mewa i oni nie wiedzieli, że to mewa. Przeleciał
no nie,
wróbel.
Chyba, że tak to źle
no tak,
było.
Ale jak pomyślisz sobie, że z gołębi mamy sierpówkę grzywacza, gołębia miejskiego i jeszcze mamy siniaka, no to mamy 4 gatunki, nie? A ludzie co najwyżej wiedzieli, że to jest gołąb. Więc poszliśmy za bardzo wewnątrz, ucząc się tego, czym się różni, nie wiem, jedna kostka od drugiej w budowie, co nie jest może specjalnie istotne dla tych ludzi.
Ale to, co wewnątrz, to też jest fenomenem, wiesz.
Tak, tylko
mnie
że...
Mnie to zawsze wciągało, interesowało też.
No okej, ale my jesteśmy bardzo nastawieni na to, czym się różni układ trawienny, gada od płaza, płaza od ssaka, ssaka od ptaka i tak dalej, i tak dalej. A takiej praktycznej wiedzy, takiej namacalnej, takiej, którą możemy zrozumieć, zobaczyć wokół siebie, no tak naprawdę nie mamy, nie? No bo nawet jeżeli widzimy tego ptaka, no to nie rozcinamy go, nie? Przecież nie grzebiemy mu w środku, żeby zobaczyć, ile on ma worków powietrznych i je policzyć, nie? No bo to dla nas nie jest jakoś bardzo istotne. A te warsztaty, czy to opowiadanie o ptakach ma pokazać, że one są, że są różnorodne, że można je poznać i one są trochę tak na wyciągnięcie ręki. Nie?
Dziękuję Piotrze, nabrałem optymizmu. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wycieczki, to z Piotrem można powędrować nie tylko na Westerplatte, ale w najbliższą sobotę o godzinie 8 rano Piotr Kamont, Ewelina Sobańska, czyli Ptasie Radio Gdańsk, będzie można spotkać na Dolnym Mieście. Początek wycieczki zorganizowanej wspólnie z opowiadaczami historii Dolnego Miasta o godzinie 8 przy łaźni.
Tak, ruszamy spod łaźni i mam nadzieję, że przejdziemy się trochę po mieście, trochę po opływie Motławy, usłyszymy, zobaczymy, jak wiele ptaków naprawdę mieszka bardzo, bardzo blisko nas.
Dziękuję bardzo, Piotrze, za spotkanie, a ja wracam do rozmowy o Westerplatte.
Pomysłowy Włodzimierz.
Jak opowiadać dzieciom o przyrodzie, to jest dzisiaj dla mnie takie ważne pytanie. No między innymi można w ten sposób, żeby wybrać się na wycieczkę na Westerplatte, wziąć udział w projekcie. Ewelina Taszewska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Przyrodniczka z Muzeum II Wojny Światowej.
No właśnie, rozpoczęliśmy już dzisiaj projekt w ramach dużego projektu Ecological Stories w Muzeum II Wojny Światowej.
To były pierwsze dwie wycieczki z dziećmi, tak?
Tak, to
wycieczki
były
szkolne.
Pierwsze dwie wycieczki szkolne. Były to wycieczki, jedna przyrodnicza, którą prowadziła Marzena, druga miała charakter wycieczki ornitologicznej i prowadził ją sam.
Znany Piotr Kamont, tak
pan Piotr Kamont,
Radia Gdańsk,
tak.
To się radia.
Także mogliśmy opowiedzieć dzieciom nie tylko o tym, kto zamieszkuje Półwysep Westerplatte, ale również jakie rośliny tutaj się zadomowiły i na jakie warto zwrócić uwagę.
To jest takie przewrotne. No, Westerplatte kojarzy się przede wszystkim z historią. Tu się opowiada historię.
Tak, ale ta historia Półwyspu jest niezwykle ciekawa i ona również w tym wymiarze zielonym ma tutaj miejsce. Począwszy od momentu, kiedy wykonywano tutaj nasadzenia mające na celu w głównej mierze umocnienie linii brzegowej poprzez ciekawe czasy kurortu, bardzo bogate dla zieleni, no, funkcjonowanie tutaj składnicy tranzytowej, ciężki okres obronny, gdzie też było dużo zniszczeń, jeżeli chodzi o zieleń, do czasów obecnych, współcześnie, kiedy no, w Muzeum II Wojny Światowej prowadzi taką przemyślaną gospodarkę drzewostanem i inicjuje również projekty we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, które dotykają właśnie tej zielonej tkanki półwyspu.
Tu przede wszystkim to jest też piękna opowieść archeologiczna, jak archeolodzy po korzeniach, po karpach, które znaleźli pod ziemią, odnajdywali miejsca pochówku westerplatczyków.
Tak, okazuje się, że przyroda jest wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki. No tutaj rzeczywiście archeolodzy muzealni na podstawie zdjęć archiwalnych i korzeni drzew ustalili miejsce pochówku. Bo
grób jeden czy drugi był pod drzewem, którego już teraz współcześnie nie ma, no
dokładnie,
ale zostały te korzenie.
I to jest właśnie ciekawe, że przyroda tak naprawdę przenika przez wiele różnych dziedzin, przez historię, tak, no tutaj to bez wątpienia, ale archeologia, uczenie tej przyrody właśnie tutaj, w miejscu, które budzi szacunek, w miejscu, które niesie ogromny ładunek emocji również, przyroda przenika to miejsce i daje takie poczucie i możliwość kontemplacji, zastanowienia się, zainteresowanie przyrodą. Ta edukacja przyrodnicza jest formą na miarę dzisiejszego patriotyzmu. My uczymy dzieci podczas tych spacerów w pewnym sensie również patriotyzmu. Odpowiedzialność za przyrodę, za miejsce, w którym żyjemy, mieści się jak najbardziej w definicji patriotyzmu.
Że tak oficjalnie cały projekt rozpoczyna się tym hasłem z Westerplatte, do którego można nawiązać: nigdy więcej wojny, bo to będzie wykład, tak, inauguracyjny o tym, jak wojny niszczą przyrodę, niszczą naturę.
Tak, już 7 czerwca na sali konferencyjnej w Muzeum II Wojny Światowej odbędzie się wykład profesora Łukasza Chrzanowskiego, człowieka niezwykle interesującego, który od lat badał wpływ wojen właśnie na środowisko przyrodnicze. Pan profesor ma również wykształcenie przyrodnicze. Pan profesor rzeczywiście będzie mówił o tym, jak wojny i konflikty zbrojne wpływały na środowisko, na przestrzeni wieków, jak konkretne wydarzenia wpłynęły na środowisko. Często o tym nie mówimy, zapominamy. Takim chyba najbardziej wymownym efektem wojny są straty ludzkie, prawda? Troszkę mniej mamy świadomość i mówimy o tym, że wojna wpływa na środowisko.
No teraz na przykładzie Ukrainy. My rzeczywiście przerażeni jesteśmy tym, co dzieje się na Ukrainie, zniszczeniami i tym ogromem śmierci, ale pojawiają się też w prasie artykuły mówiące o tym, że na Ukrainie giną parki narodowe, które są przede wszystkim położone właśnie na wschodzie.
To też ma wpływ na organizmy żywe, na zwierzęta, na ptaki. I myślę, że takie spacery na terenie Półwyspu Westerplatte to jest doskonała okazja, żeby połączyć historię i naukę na temat tego, co tutaj przyroda nam oferuje. Bardzo ważny, zielony wymiar Westerplatte.
To wykład już jutro, we wtorek, a potem szereg wycieczek, tak?
Potem mamy szereg wycieczek. Mamy również projekcję dwukrotnie filmu Żalanasz. To jest też film, który mówi o problematyce zniszczenia środowiska i o tym, jak człowiek czuje się samotny właśnie w takim zdegradowanym środowisku, a mimo to ma nadzieję na lepsze jutro.
Szczegóły na stronach Muzeum II Wojny Światowej.
Tak, zapraszam do śledzenia strony Muzeum II Wojny Światowej. Jesteśmy również widoczni w wydarzeniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i myślę, że warto tutaj powiedzieć, że jest to wyjątkowa forma współpracy. Po raz pierwszy Wojewódzki Fundusz zaufał instytucji kultury i realizuje z nami projekty ekologiczne.
Ewelina Ratoszewska, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i zapraszam.
Pomysłowy Włodzimierz.